Ola i Marcin Sawicy witają w kolejnym odcinku podcastu U Sawickich. Podcastu, w którym rozmawiamy o szeroko rozumianej edukacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych, w szkołach i w domu. Gościem dzisiejszego odcinka jest pan profesor Marek Kaczmarzyk. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o systemowym nastolatku. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie również. Tak, systemowy nastolatek. Dzisiaj może być troszkę akademicko, przynajmniej na początku.
Strasznie.
I strasznie, tak, może to zabrzmieć, bo mówimy często w kontekście systemu, o systemie edukacji i oczywiście nie unikniemy być może dzisiaj również zahaczenia o jakość owego systemu edukacji w kontekście nastolatka, ale ja trochę inaczej chciałbym na to spojrzeć. Mianowicie chciałbym Państwu dzisiaj zaproponować dosłownie systemowe spojrzenie na młodego człowieka w kontekście ogólnej teorii systemów. Dzisiaj mało już kto wie, że ogólna teoria systemów powstała w biologii, bo dzisiaj najczęściej, jeżeli z niej korzystają, to korzystają socjolodzy, ekonomiści, psycholodzy, na przykład systemowej psychologii rodziny. Tego typu interpretacje są wykorzystywane. I my właśnie gdzieś w tych kontekstach chciałbym, żebyśmy się poruszali. Ale potrzebny mi jest, jeżeli Państwo wybaczą, potrzebnych mi jest takich 5 minut akademickiego wręcz wykładu, żeby się zorientować, o czym właściwie jest mowa, kiedy mówi się o systemie.
Wspaniale.
Bo systemy, drodzy Państwo, to są takie fajne struktury, niekoniecznie fizyczne, one nie muszą mieć charakteru fizycznego, które składają się z bardzo wielu elementów w jakiś sposób ze sobą powiązanych i wykazujących jako całość pewne cechy, których się nie da sprowadzić do cech poszczególnych elementów. Innymi słowy, jak to już Arystoteles na ten temat pisał, system to jest coś więcej niż suma części, jakaś całość, to jest czymś więcej niż sumą swoich części. Systemy obserwujemy w przestrzeni, w której się znajdujemy non-stop. My sami jesteśmy systemami. Człowiek, organizm ludzki jest świetnym przykładem systemu. Składa się z komórek, poziom cytologiczny, potem tkanek histologiczny, potem narządów, układów narządów, zespołów narządowych. W końcu jesteśmy jako całość człowiekiem, tak? Czyli funkcjonującą całością. Systemy mają kilka cech. Po pierwsze są złożone, no to już myśmy sobie powiedzieli. Po drugie elementy, z których się składają na siebie, wpływają wzajemnie. Po trzecie mają hierarchiczną budowę, komórki, tkanki, narządy i tak dalej. Po czwarte mają cechy, a właściwie reprezentują i realizują prawa na różnych poziomach swojej struktury, które nie są aktualne i nie dadzą się wywieść ani z praw niższego, ani spraw wyższego poziomu. Innymi słowy, na każdym z poziomów możemy dostrzec pewne prawa regularności zachowania systemu, które nie wynikają ani z góry, ani z dołu. Są ich własne. I co najważniejsze, systemy są reaktywne w sposób kierunkowy. Innymi słowy, znajdując się w jakimś środowisku zewnętrznym, są w stanie na to środowisko reagować. Jak? Tak, żeby utrzymać swoje wnętrze w pewnym zakresie, przedziale stanów. I tu się zaczyna prawdziwa jazda bez trzymanki, ponieważ te stany, istnieje pewien zbiór stanów wewnętrznych systemu, czyli wzajemnych relacji pomiędzy tymi poszczególnymi częściami systemu, które mu zapewniają bezpieczeństwo. Co to znaczy bezpieczeństwo? Zapewniają mu to, że pomimo tego, że środowisko wpływa na niego, czyli próbuje go wybić, zdestabilizować, to wewnątrz systemu znajdują się mechanizmy autoregulacyjne, które powodują, że te zewnętrzne czynniki są niejako oswajane, a system wraca do bezpiecznego optimum. Mówimy o homeostazie w przypadku organizmu ludzkiego, prawda? Czyli to nie jest tak, że nasza temperatura, skład krwi, ciśnienie i tak dalej jest stałe. Ono się, jeżeli jesteśmy zdrowi, waha w pewnym zakresie. I ten zakres nazywamy homeostazą. A z perspektywy systemowej wszystkie stany, które się mieszczą w tym zakresie, nazywamy atraktorami albo zbiorem atraktorów. Czyli system jest sprawny, kiedy będzie się w stanie auto utrzymywać, czyli sam utrzymywać dzięki swoim mechanizmom regulacyjnym w basenie atraktora, jak mówią ludzie zajmujący się teorią systemową. Zdrowie ludzkie to jest basen atraktora. Czasem jest nam za gorąco, czasem nam jest za zimno, czasem nas coś uderzy, czasem ktoś nam powie coś przykrego i to są wszystko czynniki destabilizujące. Podskakuje nam ciśnienie, zaczynamy się pocić, robią się z nami różne rzeczy, ale póki jesteśmy zdrowi, póty nasze, mechanizmy autoregulacyjne sprowadzają to wszystko do basenu atraktora. Natomiast jak mechanizmy zawiodą, to zaczynamy reprezentować stany, które są spoza basenu atraktora i one są dla nas mniej lub bardziej niebezpieczne. W skrajnych przypadkach stan może być tak odległy od możliwości działania naszych mechanizmów autoregulacyjnych, że nie możemy już do niego wrócić. No to się kończy, jak mówią fizycy, podporządkowaniem się drugiej zasadzie termodynamiki, czyli śmiercią. Możemy mieć sytuację, w której wejdziemy w stan, który jest już nieodwracalny. Chociaż właściwie w prawdziwej teorii systemu są dwie drogi w takiej sytuacji. Jedna to rozpad systemu, a druga to przeformatowanie strukturalne systemu i stworzenie nowego basenu atraktorowego, czyli nowych atraktorów. Tylko najczęściej to wtedy to już nie jest system, od którego żeśmy wychodzili. Czyli tak czy inaczej integralność tego systemu zostaje zakłócona. Dlaczego ja tyle o tym mówię? No dlatego, że chciałbym, żebyśmy spojrzeli na człowieka w okresie nastoletnim jako na system w systemie i przeanalizowali to, co się z nim dzieje. Bo proszę zwrócić uwagę, że nastolatek jest systemem. Skupmy się jak każdy organizm, ale skupmy się w tym momencie na jego systemie nerwowym. Otóż już chyba w jednym z poprzednich spotkań u Państwa miałem okazję powiedzieć, że z mózgiem nastolatka dzieją się dziwne rzeczy na etapie szczególnie tego krytycznego okresu między 12 a 17 rokiem życia. Otóż system nerwowy, a konkretnie kora mózgu nastolatka w tym okresie ulega bardzo silnej przebudowie. Innymi słowy, zmienia się praktycznie z dnia na dzień konfiguracja połączeń pomiędzy neuronami w ośrodkowym układzie nerwowym. A to oznacza, że z dnia na dzień ten proces, który ma nawiasem mówiąc neurofizjologiczno-ewolucyjne powody i konsekwencje, ten proces będzie powodował, że system, o którym tu mówimy, system nerwowy, będzie w stałym stanie destabilizacji. No, co jest niezwykle niebezpieczne. Ten stan
męczące
dla ludzi obserwujących tą sytuację z zewnątrz, tak? Bo nas ten nastolatek męczy zmiennością, niestałością i tym, że ciągle...
Ale dlatego nastolatka chyba też. Czy
nie? Ale nastolatka to nie tyle męczy, to go przeraża, to go niszczy, to go potwornie destabilizuje. No bo jest systemem w stanie destabilizacji. Innymi słowy, proszę zwrócić uwagę, że to, co działało sprawnie, mówię o systemach autoregulacji, czyli przywracania równowagi emocjonalnej po jakimś emocjonalnym kryzysie, tak? Na przykład radości albo przerażeniu, jego układ nerwowy był dostosowany i zawierał jako system pewne mechanizmy autoregulacyjne, które pozwalały mu szybko wracać do poziomu, kiedy był dzieckiem. Kiedy jest nastolatkiem, te mechanizmy również ulegają przebudowie i częściowo podlegają same w sobie destabilizacji, a więc on traci zdolność do łatwego przywracania stanu homeostatycznego. Więc jest dla siebie samego po pierwsze nieodgadniony. Taki nastolatek zadaje sobie w środku siebie samego pytanie, co się ze mną dzieje? Dlaczego ja nie potrafię sobie poradzić z czymś, co kiedyś było dla mnie łatwe? Ja sobie nie przypominam, jak sobie z tym radziłem. Co się ze mną dzieje? To jest bardzo częste zadawane przez nastolatków pytanie. Tyle tylko, że najczęściej my tego nie słyszymy, bo oni zadają je sobie w środku, dokładnie. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Ale na tym niebezpieczeństwo nastolatka z systemowej perspektywy, drodzy Państwo, się nie kończy. Otóż proszę zwrócić uwagę, że nastolatek oprócz tego, że jest systemem i jego układ nerwowy też jest systemem, jest również częścią systemu wyższego poziomu, systemu społecznego. Na przykład systemu, jakim jest jego rodzina. Jeśli jest się nastolatkiem, to jest się w fazie przejściowej, drodzy Państwo. Nie jest się już w tym systemie rodziny dzieckiem. Zajmowało się kiedyś bezpieczne miejsce, w którym wszystko było jasne. To mi było wolno, tego mi nie było wolno, to mi nie przychodziło łatwo i tak miało być. Oczywiście dążymy do sytuacji, w której w przyszłości ten człowiek zajmie pozycję dorosłego. Czyli będzie w jakiś sposób w systemie owej rodziny widziany jako postać dorosła, dojrzała, która ma konkretne pole działań, która ma konkretną rolę do spełnienia w całym systemie, jest w niego wbudowany. Ale okres adolescencji to jest również okres zaburzenia pozycji w systemie tej rodziny. Już nie jestem dzieckiem, tobie już nie wypada, mój drogi, robić tego czy tamtego, mówimy, co oznacza, że mu wyraźnie komunikujemy, że czas jego miejsca w systemie jako dziecko minął, ale mówimy mu też, zrozumiesz dopiero jak dorośniesz, co oznacza, że nie przyznajemy mu jeszcze możliwości funkcjonowania, i dobrze, bo on nie jest jeszcze na to przygotowany, jako osoba dorosła. A to oznacza, że on nam destabilizuje swoją obecnością system, jakim jest rodzina. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, jak funkcjonuje nastolatek. To jest system zdestabilizowany przez zmiany neurofizjologiczne, a właściwie neuroselektywne, w środku, w przestrzeni systemu rodziny, która też jest zdestabilizowana. Dwie destabilizacje nakładają się na siebie. Ktoś by powiedział, co tu może pójść nie tak?
Co tu może pójść tak?
No właśnie. I to jest, Państwo, rzecz, na którą warto by było zwrócić uwagę, kiedy patrzymy na zachowania nastolatków i na nasze w stosunku do nich wymagania. Bo po pierwsze, na zmiany systemowe, które zachodzą w mózgu nastolatków, nie mamy wpływu. One są związane z naszą neurobiologią rozwojową, są wpisane w rozwój mózgu od milionów, a na pewno od setek tysięcy lat. I to jest spuścizna po naszych przodkach. Po prostu to się dzieje. Może być intensywniejsze, bądź mniej intensywne, ale ta przebudowa jest po prostu częścią naszego bycia ludźmi. I na to wpływu nie mamy. Ale mamy wpływ na to, na ile zdestabilizowany będzie system zewnętrzny. Czyli na ile my zdestabilizujemy tego nastolatka jako część systemu, na przykład rodziny, czy innego zbioru społecznego, w którym on się znajdzie. A no nie trudno sobie wykombinować, że on będzie miał tym większe trudności w ostatecznym ustaleniu zbioru atraktorów jako dorosła osoba, im to zamieszanie w trakcie owego ustalania będzie większe. I tu Państwa troszkę postraszę, przepraszam za ten monolog. Ale warto na to zwrócić uwagę. Otóż okazuje się na przykład, że takie już no bardzo fatalnie brzmiące problemy, które można mieć w życiu dorosłym, jak choroby psychiczne. Mam na myśli na przykład schizofrenię, mam na myśli chorobę dwubiegunową afektywną, stany lękowe, depresje kliniczne, endogenne, które najczęściej były, może z wyjątkiem tych ostatnich, były wiązane z wczesną dorosłością, 25-30 lat, 35 lat mniej więcej w tym okresie, diagnozowano i rozpoznawano te choroby, to kiedy się ostatnio specjaliści wzięli za metaanalizę losów ludzi chorujących na te schorzenia, to zauważyli ciekawą, chociaż ciekawe to może nie jest najzdrowsze słowo w tym momencie, ciekawą zależność, że pierwsze incydenty, które mogłyby wskazywać na obecność tego typu chorób, miały miejsce u tych osób znacznie wcześniej niż w wczesnej dorosłości. Miały miejsce właśnie w okresie późnej adolescencji. Tyle tylko, że te zachowania adolescentów są generalnie zdestabilizowane i my często je po prostu przypisujemy okresowi rozwojowemu. Gdybyśmy na tamtym etapie nieco zmniejszyli presję albo wsparli tego młodego człowieka, to nawet przy pewnych skłonnościach genetycznych, które zapewne są związane z występowaniem tych chorób, może mielibyśmy jednak mniejszy odsetek osób dorosłych w takim stopniu chorujących. A więc mielibyśmy tutaj do czynienia ze specyficznym wnioskiem, na koniec mojej wypowiedzi, zanim zaczniemy rozmawiać, jeżeli jeszcze będzie coś do dopowiedzenia, że okres adolescencji to powinien być swego rodzaju okres ochronny. Okres, w którym wbrew temu, co podpowiada nam intuicja, raczej mniej niż więcej wymagalibyśmy od młodego człowieka jako dorośli. A my mamy przyzwyczajenia wynikające z intuicji, która pod tym względem nas całkowicie zawodzi, żeby robić odwrotnie. Skoro ty sobie z pewnymi rzeczami nie radzisz, a wygląda to wszystko na to, że jesteś zbuntowany i de facto robisz to przeciwko mnie, no to ja ci jeszcze przykręcę śrubę. To ja ci pokażę, co to znaczy prawdziwa odpowiedzialność, tak? I rzucamy takiego młodego człowieka na głęboką wodę. No to niestety, biorąc pod uwagę systemowy obraz nastolatka, jest to najgorsze możliwe rozwiązanie. I na to chciałbym zwrócić uwagę.
Czy można tak delikatnie wyciągnąć taki wniosek, postawić, że jakby mniej presji, a więcej poszukiwania przestrzeni do akceptacji i współpracy?
No zdecydowanie właśnie tak.
Jeżeli mówimy o jakichś intuicjach, prawda? Bo też rozmawiamy o tym, no, że mało kto z nas będzie z takim wyspecjalizowanym psychiatrą czy psychologiem, który będzie narzędziami badał swoje dzieci, tylko mówimy o takich intuicjach i generalnie, że w takim czasie paradoksalnie mieć ten poziom tolerancji większy i jakby jeszcze tym bardziej jakby mocne poszukiwania rzeczy, przestrzeni, w których jest wspólna akceptacja tego, co robimy, albo jak działamy, albo nie wbijania się w nieustające konflikty, o które w tej sytuacji jest
nie,
bardzo łatwo.
Dokładnie, jest bardzo łatwo, dlatego że my widzimy tego młodego człowieka jako człowieka zagubionego, a jednocześnie niechcącego naszej rady. On nie jest przygotowany na to, żeby przyjąć jakiekolwiek stałe rozwiązania. No jak ma przyjąć stałe rozwiązania, skoro sam jest wewnętrznie zmienny?
Tak, ja bym do tego jeszcze dołożył tak, z taką całą świadomością, że ten okres, ten wzrost taki nieproporcjonalny też i ciała powoduje, że nastolatkowie nie są czasem tak w cudzysłowie, duże w cudzysłowie, tak ładni, jak byli jako dzieci, jak będą jako dorośli, bo mają trochę dłuższe rączki, tu wyżsi, są nieporadni, potykają się. To wszystko razem może drażnić i ich, i nas, prawda?
Tak, to prawda.
Często ludzie mówią, że ci nastolatkowie ich po prostu denerwują.
No bo denerwują, bo tak to jest. No jeżeli mamy zdestabilizowany system rodziny, a czuliśmy się bezpieczni wtedy, kiedy był stabilny, a system system się nie czuje, ale system jest bezpieczny, kiedy jego elementy funkcjonują zgodnie z układami atraktorowymi, czyli nie wyskakują poza granice homeostazy, a tutaj nagle mamy czynnik, który jest elementem systemu, czyli mamy młodego człowieka, który nam ciągle sprawia trudności, tak? Czyli powoduje ciągłe, automatyczne wybijanie swoją obecnością ze stanu atraktorowego, no to jak nas ma to nie denerwować? Ten nasz rodzaj zdenerwowania i odpowiedzi jest rodzajem autoregulacji systemu rodziny. Tyle tylko, że niestety trafiamy tutaj kulą w płot. To jest ciekawa rzecz, dlatego że jeżeli bezradność czy nieumiejętność radzenia sobie z wyzwaniami komunikuje mi dziecko w wieku 4 lat, które też jest w fazie zmiany, tyle, że o innym charakterze i też jest bardzo bezradne wobec rzeczywistości, to ja mam naturalną skłonność przytulania go i wspierania, bo sposób jego zachowania i sposób komunikowania tej potrzeby jest właśnie taki. Natomiast sposób, w jaki nastolatki komunikują swoje potrzeby i swoją bezradność, działa na nas odwrotnie. Zamiast powodować złagodzenie naszych reakcji, to powoduje intensyfikację tej reakcji.
Eskalację wręcz.
Dokładnie tak. No co z kolei powoduje zwiększenie
tylko
niebezpieczeństwa.
Mówimy o systemach. Mm-hmm. To jest bardzo, mi się wydaje, ciekawe, żeby powiedzieć sobie o tym, że mówimy o nastolatku, który może być takim bardzo niestabilnym systemem
jest.
W tym momencie jest. Ale czy wtedy nie jest istotne, jak my sobie radzimy ze sobą, w sensie my ze sobą jako tata, czy my obydwoje w naszej własnej relacji, czy z młodszymi, czy z dorosłymi dzieci w międzyczasie, że jakby czy ten system tego nastolatka może być też troszeczkę pochodną niestabilności albo takich nieuporządkowanych spraw, które my mamy ze sobą, że czym bardziej my jesteśmy nieuporządkowani, niestabilni, tym trudniej jest dać wsparcie albo jakby przeprowadzić się trochę za ramię przez ten czas z tym nastolatkiem.
Jak najbardziej, to jest, drodzy Państwo, sprzężenie zwrotne. Nastolatek destabilizuje nam system rodziny. My w tym systemie przestajemy czuć się bezpieczni, ponieważ stabilność się zmienia. To, co było rolą moją jako rodzica jeszcze 5 lat temu, oczywistą i niepodważalną, nagle staje się zupełnie nieaktualne. Czuję się zagrożony. Innymi słowy, reaguję w jakiś określony sposób. Ten sposób mojej reakcji ma wpływ na to, jak odbiera tą całą sytuację nastolatek. A więc mamy sprzężenie zwrotne. Sposób, w jaki my będziemy sobie radzić z tym czynnikiem destabilizującym, jakim jest nastolatek w kontekście relacji z innymi członkami grupy, do której należymy, w tym przypadku rodziny, będzie absolutnie krytyczny pod tym względem.
Dla mnie ciekawe czasami jest zjawisko, kiedy z racji 30 lat takiej współpracy z rodzicami widzimy, jak często negatywnie albo w jakiś sposób wzmacnia jakieś trudne historie w systemach między rodzicami, nazwijmy to, że jeżeli oni sobie z czymś nie radzą ze sobą, to ta sytuacja ze swoim nastolatkiem jest jak granat dla ich relacji i może to powodować jeszcze jakieś inne historie, z których warto sobie zdawać sprawy, bo z drugiej strony to jest czasami szansa, że ten niestabilny nastolatek może włożyć karty na stół systemu tego, nazwijmy to, rodzinnego, jak my działamy, ale generalnie cały czas obracamy się w takiej sytuacji, że to życie i współpraca z tym nastolatkiem i w ogóle w rodzinie czy w szkole wymaga nieustającej autorefleksji tego stanu bieżącego.
Dokładnie tak, bo też musimy pamiętać o tym, że nasz system jako całość, mówię w tym przypadku o rodzinie, bo myśmy się skupili na tym systemowym obrazie rodziny, on też nie jest czymś stałym. Też musimy pamiętać, że chociaż bardzo byśmy chcieli, żeby z nastolatkiem udało się dogadać w taki sposób, żeby on znowu stał się taki, jak wtedy, kiedy miał 8 czy 9 lat i my w końcu uzyskamy jakiś rodzaj stabilności owej rodziny w przyszłości, ale możemy sobie na pewno wybić z głowy to, że ta stabilność będzie odpowiadać temu stanowi systemowemu, który był punktem wyjścia. My możemy ustalić jakiś nowy rodzaj atraktorów, ale to nie będzie ten, którym nam się marzy z przeszłości. My będziemy mieli tego nastolatka oswojonego w układzie, w systemie, ale już jako zupełnie inny jego element, pełniący zupełnie inne role. Bardzo trudno jest sam ten fakt zaakceptować często rodzicom, że my będziemy mieli swoje dziecko jako dorosłe, ale to będzie już ktoś zupełnie inny niż ten, który był naszym milusińskim, kiedy miał 4, 5, 7 czy 10 nawet.
A jeszcze bardziej pasjonujące jest zjawisko, kiedy wchodzimy, kiedy ta niestabilność systemu nastolatka nakłada się, no też w przypadku pewnych 40-paroletnich sytuacji, kiedy my sami stajemy się trochę, sami nie poznajemy siebie w kontekście naszej niestabilności, w związku z jakimiś naszymi procesami fizjologicznymi, które też są,
jak i o których
w jakiś może bardziej mniej czy prosty sposób się mówi, ale one bezwzględnie w tym kontekście systemowym, jak na to patrzymy, jak nie zaczniemy się nad tym reflektować i uwzględniać, to jest porażka. Jak zaczniemy tym starym narzędziem rozkręcać albo spróbować rozkminiać te bardzo nowe pojawiające się zjawiska.
Dokładnie tak, to troszkę tak jakby próbować lampą wymontowaną ze starożytnego już dzisiaj radia naprawiać komputer, prawda? To są rzeczy nieprzystające do siebie, chociaż na pozór właściwie w efekcie działały tak samo, odbierały czy przetwarzały informacje i może nawet na tej samej zasadzie, tylko skala już nie ta.
Wracają do łask.
To też prawda. I czasami nasze dziecko, które będzie miało nawet 30 czy 35 lat, będzie chciało podejść do nas i się do nas przytulić. Takie sytuacje mogą mieć miejsce. Tyle tylko, że one nie będą już wywołane tym, czym były wywołane wtedy, kiedy miało 8. I to musimy akceptować.
Ale takie pytanie, takie trochę lądujące z tą naszą rozmową. Bo sami doświadczaliśmy tego i czasami zdarzają się rozmowy, że jakby rodzice, którzy aż za bardzo się przejmą tą rewolucją, zapominają o tym, że w tym całym niepokoju i tych zmianach systemowych nastolatka, czasami on nie potrafi tego wyrazić, ale potrzebuje nadal tego albo tej po prostu obecności, albo po prostu przytulenia. Mi się parę razy zdarzyło w życiu, że moje nastoletnie dzieci w takich sytuacjach dawały się albo pragnęły się przytulić, mimo że całe otoczenie pokazywało, że to jest coś takiego od czapki w ogóle to, co one robią. Czy to jest jakby związane z tą niestabilnością tego systemu, z tą jakby jego wieloznacznością albo tymi wieloma możliwościami, które w tym czasie mogą się pojawić?
Zapewne tak. No to już są przykłady, które można by było tutaj mnożyć na poziomie naszych bezpośrednich doświadczeń. Ta skala tego, co w danym momencie jest, a co nie jest możliwe, akceptowalne, jest tak duża. Poza tym kwestia przytulenia. Czasem powiedzenie tak, masz rację, może być takim przytuleniem. Klepanie po ramieniu, stwierdzenie dobra robota.
Czyli
albo
usiąść razem przy stole i popatrzeć.
Albo właśnie, popatrzeć po prostu dokładnie na siebie wzajemnie, w jakimś tam bardziej przychylnym kontekście, nawet jeżeli dzieli nas odległość ogrodu. Warto wyłapywać takie momenty i warto na to zwracać uwagę, bo nam takie rzeczy umykają, my jesteśmy zero-jedynkowi. Albo się z nim dogaduje, albo nie ma nic między nami. To nieprawda.
I to jest chyba cała ta sztuka nauczycielska, rodzicielska, żeby tak naprawdę zaobserwować, jak olbrzymią ilość jakby narzędzi mamy takich prostych.
Tak, tak, dokładnie.
Żeby usiąść, pogadać, pomilczeć.
W końcu całe życie jest narzędziem wychowania. Nie ma wyodrębnionych mechanizmów, które są wychowaniem i edukacją i takich, które nimi w ogóle nie są. Całe życie jest narzędziem komunikacji siebie, drugiego człowieka.
A czasami owoce tych relacji rodzicielskich można jakby skonsumować, jak są te dzieci po 30.
A dokładnie.
Bo generalnie to chodzi o ten proces. To nie chodzi
dokładnie
o to, co pan profesor mówi. To nie chodzi o już. Że on już ma być tym dojrzały.
A my jesteśmy bardzo niecierpliwi w tym momencie. Tak, my byśmy chcieli już, on już ma być dojrzały, to już ma być widać. Profesor Wetulani miewał takie z racji wieku, jemu było już bardziej przystojnie tego typu sformułowania generować, ale on mawiał w ten sposób do rodziców, czy też do nauczycieli, że na dobrą sprawę to jest tak, że dla czterolatka jesteś Bogiem, bo możesz wszystko. Dla czternastolatka jesteś idiotą, bo tak. A przyjacielem możesz zostać dopiero dla 24-latka. I jak się na to tak popatrzy z perspektywy czasu, to sporo w tym jest niestety bolesnej racji. A z drugiej strony, no cóż, świat się kręci od wieków tak samo.
Pięknej nadziei.
To prawda.
Bo generalnie prowadzimy ku czemuś, dajmy sobie satysfakcję na co dzień.
No właśnie, dokładnie.
I tym takim chyba fajnym akcentem.
Też mi się podoba.
Tak, chciałbym podziękować za tą rozmowę, za bardzo trudny wykład i opowieść o tym systemowym spojrzeniu, ale mam nadzieję, że nam to zapadnie w tych naszych czasami niepozbieranych głowach dnia codziennego. Bardzo dziękuję Panie Profesorze.
Dziękuję również, a ja mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą ten wstępny wykład. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję bardzo. Zapraszamy w portal Edukacja Można Inaczej. Do zobaczenia i do usłyszenia.